Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Wracamy do studia Kuriera w samo południe. Łukasz Jankowski, witam Państwa powtórnie. Oczywiście przypominam, że tej, jak i innej audycji mogą Państwo słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję, a tych, którzy patronami nie są, zachęcam do odwiedzenia naszej strony Patronite i do wsparcia rozwoju Radia Wnet. A teraz naszym gościem Jacek Tarociński, starszy specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronność Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
I zapowiadany temat tego, jak wygląda kryzys migracyjny albo wojna hybrydowa na granicy rosyjsko-fińskiej. Finlandia zamyka swoją granicę, całą granicę z Rosją. Jaki był przebieg tego konfliktu? Jak Rosja rozpętywała kryzys migracyjny z Finlandią?
Zacznijmy od tego, że dla Finlandii to już jest drugi taki kryzys. Pierwszy miał miejsce zimą 2015-2016. Wtedy w ciągu zaledwie paru miesięcy na granicy fińskiej oraz norweskiej na dalekiej północy zgłosiło się ponad 31 tysięcy osób z wnioskiem o azyl. Wtedy była to rosyjska próba wymuszenia powrotu do normalnych relacji dyplomatycznych po tym, jak one zostały praktycznie zawieszone po rosyjskiej aneksji Krymu oraz wojnie na wschodniej Ukrainie. Wtedy Putinowi się to udało. Prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, musiał odbyć podróż do Rosji, spotkał się wtedy z Władimirem Putinem, podpisano nowe porozumienia graniczne i Rosja tym manewrem wywarła skuteczną presję. Dzisiaj Rosja powtarza tą presję, tym razem na mniejszą skalę, bo póki co w ciągu tylko i wyłącznie listopada zgłosiło się ponad 700 osób z wnioskiem o azyl. Jest to więcej niż w 2022 roku i w pierwszych 10 miesiącach roku 2023 razem wziętych. Rozpoczęło się to od małych grup migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu na rowerach pojawiających się na południowej granicy, na południowym odcinku granicy fińsko-rosyjskiej. Ta została ponad 2 tygodnie temu zamknięta. Potem ten ruch migracyjny się przesunął na środkową część granicy. Ta część również została zamknięta. Od zeszłego piątku funkcjonowało tylko jedno przejście graniczne na dalekiej północy Finlandii. Jednak po tym, jak tylko i wyłącznie jednego dnia przybyło na nich 55 kolejnych osób z wnioskiem o azyl, fiński rząd zdecydował się o całkowitym zamknięciu tej granicy. Ono ma potrwać do 13 grudnia, czyli przez najbliższe 2 tygodnie. Mówimy tylko o ruchu osobowym, bo istnieje wciąż otwarte przejście dla ruchu towarowego, jednak na nim nie wolno składać wniosków azylowych oraz przekraczać tej granicy personalnie. Przekraczają go towary oraz osoby wiozące ten towar.
Coś, co różni sytuację na granicy polsko-białoruskiej z tą sytuacją na granicy fińsko rosyjskiej, to jest to, że, a może tak nie jest, że migranci także chcieli przeniknąć przez zieloną granicę, jak to wygląda w przypadku Finlandii. To jest znacznie dłuższa i wyobrażam sobie dziksza granica. Są próby przekraczania granicy nie na przejściach granicznych, tylko poza nimi i potem próby legalizowania swojego pobytu przez migrantów.
Tutaj mamy, podstawowa różnica polega na celu tej migracji. Jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, czy białorusko-litewską, czy łotewską, celem migrantów było przeniknięcie przez te kraje, żeby dostać się do Niemiec i tam składać wnioski o azyl. Migranci nawet nie chcieli składać wniosków o azyl w Polsce, bo dla nich celem były Niemcy i programy socjalne tam im zapewniane. Jeżeli chodzi o Finlandię, ci migranci w ogóle nie podejmują czy to siłowych, czy to nielegalnych prób przekroczenia granicy, czy zielonej, czy właściwej. Podjeżdżają do wyznaczonych, legalnych punktów przekroczenia granicy. I to tylko tych, które są otwarte i tych, które przyjmują wnioski azylowe. I po prostu zgłaszają wnioski azylowe. Nie mamy mowy o żadnej przemocy, o pushbackach, o atakowaniu strażników granicznych czy próbie nielegalnego wdarcia się. Mówimy o w pełni legalnych próbach osób, które nie posiadają wymaganych do tego dokumentów, bo nie posiadają wiz uprawniających ich do wjazdu na teren Unii Europejskiej, ba, czasami nie posiadają jakichkolwiek dokumentów, tylko zgłaszają się, że są osobami w świetle prawa, według nich, w świetle prawa międzynarodowego poszkodowanymi i proszą o międzynarodową ochronę.
Na ile jest tak, że może jest to naturalny ruch, może jest tak, że oni faktycznie przypadkiem w swoich migracjach znaleźli się akurat na granicy rosyjsko-fińskiej, uciekając z Bliskiego Wschodu albo z Afryki?
Trudno sobie wyobrazić, żeby Somalijczyk przyjechał rowerem, bo ta cała migracja odbywa się na rowerach. Warto podkreślić, na dalekiej północy zakąłem podbiegunowym jedyne 160 km od Murmańska, bo mówimy o aż tak wysokiej północnej granicy Finlandii. Tam już trwa zima polarna. Noc polarna, jest bardzo mało słońca, noce bywają bardzo mroźne do minus 20 stopni, pada śnieg, ci ludzie są niewłaściwie ubrani i fińskie służby przyznają, że muszą im zapewnić dodatkowe ocieplenie, bo w tych warunkach nie są w stanie przeżyć dłużej niż paru dziesięciu minut, bo lekkość ich ubrania sprawia, że są bardzo podatni na warunki atmosferyczne, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Więc oni są podwożeni do rosyjskiej granicy, są im udostępniane rowery, którymi próbują potem przekroczyć granicę. Jest to robione przez rosyjskie służby, fińskie służby mówią o tym wprost, fińscy politycy mówią o tym wprost, ba, nawet szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen też mówi o tym wprost, że to jest Rosja, która to orkiestruje. Sami migranci przesłuchiwani przez fińskie służby przyznają się do tego, że najpierw próbowali przekroczyć polsko-białoruską granicę, potem białorusko-litewską granicę, a na koniec po tym, jak te próby się nie udały, spróbowali fińską i w Finlandii zostali powitani.
Właśnie, jak wygląda to jeszcze do sprawy działania rosyjskich służb, wrócimy. Jak reaguje Finlandia? Polska, Litwa, Łotwa również no, stosują pushbacki. To jest dyskusja prawna. Część osób mówi nieprawne, część osób mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zatwierdził pushbacki na granicy Hiszpanii z Maroko w strefie, w wydzielonej strefie Ceuta, więc tam już jest precedens. Jak Finowie sobie radzą? Pan powiedział, że nie ma pushbacków, czyli ci, którzy doszli do wczoraj na przejście graniczne, złożyli wniosek o azyl, są w Finlandii, w fińskich ośrodkach dla uchodźców?
Przekazywani w ręce policji, która transportowała ich do tej pory autokarami do obozów dla uchodźców. Oni nie mogą się poruszać swobodnie po Finlandii, są zamknięci w obozach, gdzie trwa proces ich procedury biurokratycznej rozpatrzenia wniosku. Z racji na ilość napłyniętych wniosków oraz ich skomplikowanie, jeszcze żaden nie został rozpatrzony od początku tego kryzysu. W przypadku przyznania, bo niewątpliwie tam mogą być osoby, którym się należy taka międzynarodowa pomoc, no to zostaną udzielone wszelkie przewidziane przez fińskie prawo przywileje i pomoc, a tym, którym się nie należy taka pomoc, będą deportowani. Problem jest taki, że jeżeli te osoby nie posiadają w ogóle żadnych dokumentów, to nie wiadomo, gdzie ich deportować, a strona rosyjska też nie jest chętna przyjmować tych ludzi z powrotem. Czyli Finlandia to się zajmuje w pełni legalistycznie, trzeba to podkreślić.
To jest ta różnica. A na ile Finlandia ma możliwości, żeby przyjmować, zamknęła granicę, napływ jest mniejszy, to znaczy, że możliwości absorpcji migrantów się wyczerpały w Finlandii?
Finlandia po doświadczeniach roku 15-16 stwierdziła, że nie ma zamiaru testować swoich możliwości absorpcyjnych i całkowicie obecnie zamknęła granicę na czas 2 tygodni, ale rząd podkreśla, że jeżeli wywiad doniesie, że migranci nadal są w pobliżu tej granicy, to to zamknięcie będzie trwało dłużej. Obecnie wnioski azylowe w Finlandii może składać tylko w portach lotniczych i morskich. Nadal Finlandia przyjmuje wnioski azylowe. Fińska konstytucja gwarantuje to przyjmowanie, bo ona jest bardzo tutaj...
Bardzo tutaj...
Ma również ochronę międzynarodową praw ludzi.
Halo, halo. Mieliśmy krótką przerwę, ale już wróciliśmy na łącze. Krótka procedura azylowa. Na tym słowa się urwały.
Procedura azylowa jest nadal przeprowadzana w Finlandii, ale można te wnioski składać tylko w portach morskich i lotniczych.
Tak to wygląda.
Oczywiście lotów z Rosji do Finlandii nie ma.
Więc to też jakby zawęża możliwość działania. Na ile jest tak, że Rosja w tej chwili będzie szukać innych miejsc albo będzie starała się, żeby ci migranci bardziej ofensywnie granice przekraczali? Finlandia zaczęła budować pewne ogrodzenia, zasieki, zabezpieczenia na granicy swojej z Rosją. Jest obawa, że to nie będzie tak łagodnie przechodziło, że dojdzie do próby siłowego naruszenia granicy przez migrantów?
Sytuacja jest rozwojowa i jeżeli chodzi o działania Rosji, niczego nigdy nie możemy wykluczyć. Rosja pokazała się jako aktor agresywny i często nieracjonalny w ostatnich 2 latach, a tak naprawdę w ostatnim dwudziestoleciu. Niemniej Finlandia wzmacnia swoją granicę również fizycznie. Zostały skierowane inżynieryjne pododdziały sił zbrojnych, które umacniają czasowymi barierami, w tym drutem kolczastym i żyletkowym, i przejście graniczne, i ich bezpośrednią okolicę. Warunki atmosferyczne również dość mocno działają na korzyść Finów. Jak już mówiłem, na tych daleko północnych przejściach mamy już noc polarną oraz mroźne temperatury. Na południu Finlandii też temperatury są poniżej zera, więc tutaj Finlandia liczy na to, że póki co ten kryzys przycichnie i Rosja zostanie skutecznie odstraszona. Bo Finlandia, trzeba podkreślić, zareagowała bardzo szybko. Niespełna dwa tygodnie od rozpoczęcia się tego problemu zadecydowano o całkowitym zamknięciu granicy. Więc tutaj Finlandia, fińskie elity polityczne liczą na to, że ta zdecydowana i szybka reakcja odstraszy Rosję i pokaże w Rosji po prostu siłę, bo rosyjskie elity władzy rozumieją tylko i wyłącznie siłę i tak się należy z nimi komunikować.
Rosja może spróbować gdzieś indziej, bo pan powiedział, że część migrantów była najpierw na granicy polsko-białoruskiej, potem próbowała w Litwie, a potem nagle trafiła na granicę rosyjsko-fińską. Widać, że Rosja testuje różne możliwości wpływania bronią migracyjną na państwa NATO, bo Finlandia w NATO już jest.
Oczywiście, jest jeszcze jedno przejście graniczne dalej na północy, te norweskie. I tutaj rząd fiński i norweski są w stałym kontakcie. Póki co Norwegia nie zgłasza żadnej dziwnej aktywności w okolicy swoich przejść granicznych, ale już wyraziła otwartą aprobatę do działań fińskich i zapowiedziała, że jeżeli tylko oznaki kryzysu migracyjnego zaczną się pojawiać na jej jedynym przejściu granicznym z Rosją, również zostanie ono zamknięte i będą działać wspólnie z Finlandią, żeby tutaj zabezpieczyć swoją granicę. A kolejnym frontem jest oczywiście też Estonia i Narwa, do której mogą zostać skierowani migranci. Widzieliśmy już pojedyncze osoby, które gdzieś tam zaczęły się znajdować. Nadal nie wygląda to na duży i zdecydowany ruch, ale też władze estońskie argumentują, że będą działać zdecydowanie i rozpatrują wszystkie możliwości.
To już na koniec informacja dzisiaj, że polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mają doświadczenie z kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, mieliby pojechać do Finlandii w ramach misji doradczo-szkoleniowej. Na jakim to jest etapie i na ile rzeczywiście Finlandia, mimo tego, że sytuacja jest w jakiś sposób uspokojona, cały czas wypatruje i oczekuje pomocy?
Finlandia zgłosiła się do Unii Europejskiej o wsparcie Frontexu i ono zostało udzielone. 50 funkcjonariuszy Frontexu zostało wysłanych do Finlandii, już się w niej znajduje. Wśród nich jest dwóch polskich oficerów Straży Granicznej, którzy w ramach Frontexu tam pracują i będą pracowali. Wiemy o tym, że były rozmowy między prezydentem Polski Andrzejem Dudą i prezydentem Finlandii Sauli Niinistö podczas ostatniej wizyty w Warszawie prezydenta Finlandii w zeszłym tygodniu na ten temat. Jednak Finlandia nie złożyła oficjalnej prośby do rządu polskiego w tym temacie i po ostatnich informacjach od ministra Jacka Siewiery, rząd fiński oraz kancelaria prezydenta Finlandii odpowiedziała, że póki co nie składają takich wniosków, nie proszą o fizyczną obecność dodatkowych sił, bo sytuacja wydaje się być póki co uspokojona, ale w razie gdyby ten kryzys narastał i Rosja zdecydowała się być bardziej agresywna, no to oczywiście nasze doświadczenia są niezastępowalne, bo mamy ich po prostu najwięcej.
O czym mówił Jacek Tarociński, starszy specjalista zespołu Bezpieczeństwo i Obronność Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
A państwo tej rozmowy mogli i wysłuchać na antenie radia, i zobaczyć na kanale YouTube Radia Wnet dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo państwu patronom za to dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. To był Kurier w samo południe. Za chwilę serwis informacji.